głosy zadziwiały cały świat. Fryzjer wcale nie chciał ich obcinać. Miałem bujną grzywę jak u lwa, ale dziś mi zrzedła mina, bo po włosach zniknął ślad, ślad.
O braku włosów śpiewał Stan Tutaj, kabarecista z Kielc. Kolejna pozycja będzie dla odmiany na temat przeważnie długich włosów kobiecych. W 1869 roku w jednym z lutowych numerów wydawanego w Warszawie tygodnika Mód ukazała się korespondencja z Paryża, w której niepodpisany imieniem i nazwiskiem autor podał kilka ciekawostek. Jedna z nich traktowała o kobiecych włosach i fryzurach na przestrzeni dziejów. Autor pisał: w ubraniu dzisiejszym włosy przeważną grają rolę. Od 100 lat blisko widywaliśmy jedynie na portretach prababek naszych te upiętrzone fryzury, jakie dziś moda upowszechniła znowu. Przy tym dziwacznym zwrocie smaku powszechnego zajmujące może będą dla czytelniczek naszych rozmaite przejawy historyczne w ubraniu głowy kobiecej, zapisane w nowo wychodzącym dykcjonarzu powszechnym Piotra Larusa. Pod wyrazem włosy. Przytaczamy je tu w streszczeniu. Według tradycji matka rodu ludzkiego Ewa miała włosy płowe, długie i bujne. Te, spływając na ramiona, bez żadnej sztucznej ozdoby przysłaniały ją całą, jakby płaszczem. Poganie przedstawiają Wenus jasnowłosą. Poeci opiewali cudną barwę jej włosów. Jedni porównywali je do kłosów dojrzałej pszenicy, inni do listków złotej wierzby. Przybywając w Olimpię, Wenus nosiła warkocz skręcony. Tak ją przedstawiają rzeźbiarze greccy. Kiedy zstępowała wśród śmiertelnych, włosy rozpuszczała na ramiona. Wirgiliusz przedstawia ją w ten sposób w Eneidzie w chwili, gdy się pojawia synowi swemu Eneaszowi. Królowa Saba miała przy sobie niewolnice, nader biegłe w sztuce trefienia włosów. Zachwyciła ona szczególnie króla Salomona pysznymi włosami czernymi, które wybiegały w pierścieniach spod królewskiej korony i jak hebanowa kaskada spadały na białe jej ramiona. Przejdźmy teraz do sławnego warkocza królowej Bereniki. Ten, jak się zdaje, musiał mieć barwę złotą, skoro astronomowie ówcześni zawiesili go na błękitnym niebasklepieniu i tym imieniem przezwali jedną z konstelacji. Co do cesarzowych rzymskich, te nosiły włosy rozdzielone nad czołem i zaplecione w warkocz na wierzchu głowy. Tak nam się przedstawiają na medalach dwie Faustyny, żony Antonina i Marka Aureliusza. W czasach późniejszych Klotylda, żona Klowisa, króla Franków, nosiła włosy spadające prosto na szyję. Jedyną jej ozdobę stanowiła korona złota. W XIV wieku Izabela Bawarska, żona Karola VI, króla Francji, czesała się na sposób chiński. Włosy jej całkiem były niewidzialne. Pokrywał je kornet śpiczasty w formie głowy cukru, naszyty perłami i klejnotami. Spadały od niego długie wstęgi i ozdoby koronkowe. Dwór cały przyjął modę królowej. Za czasów Ludwika XIV trefienie włosów staje się prawdziwą sztuką. Sławna panna Lavalière wprowadziła modę loków spadających na obie strony twarzy. Moda ta długo się trzymała, jak widzimy z portretów XVII wieku. Za Ludwika XV nastąpił zupełny przewrót w trefieniu włosów przez wprowadzenie pudru. Znika rozmaitość barw i odcieni, wszystkie głowy przedstawiają się białe. Co gorsza, puder koniecznym następstwem pociąga za sobą inne ekscentryczności. Cera śniada źle się przedstawia przy białych włosach. Trzeba ją pociągnąć bielidłem. Sztuczna bladość nadaje trupią podstawę. Potrzeba ją przykrasić pożyczanym rumieńcem. Aby przerwać jednostajność tak niemiłą dla oka, moda wymyśla muszki, a nawet nadaje im nazwiska. Niebezpieczną zowie się muszka przylepiona na prawym policzku. Fatalną – muszka na brodzie. Zabójczą – muszka nad ustami. Taka komplikacja narażała kobietę na nieodżałowaną stratę czasu. Każda elegantka przepędzała przynajmniej czwartą część dnia przed zwierciadłem. Moda pudru przetrwała aż do rewolucji. Za Ludwika XVI noszono jeszcze na głowie piramidalne fryzury, prawdziwe baszty podparte mnóstwem szpilek, grzebieni i grzebyków. Za czasów dyrektoriatu moda wróciła do prostoty. Wiele kobiet nosiło włosy a la Titus, krótko przystrzyżone wkoło głowy. Krótko to jednak trwało. Za czasów cesarstwa powrócono do loków. Za restauracji weszły w modę wysokie koki sterczące na głowie jak skrzydła u wiatraków. Dziś ubranie głowy stało się dziwacznie skomplikowaną sztuką. Moda wymaga sztucznego bezładu w układzie włosów. Do najśmieszniejszych wymysłów dzisiejszych należy farbowanie włosów na żółto i czerwono, przyjęte przez niektóre elegantki paryskie. Wysokie fryzury powszechnie dziś przyjęte, długie loki spadające na plecy i ramiona wymagają wielkiej ilości włosów. Z tego to powodu handel włosami przybrał ogromne rozmiary we Francji. Wszystkie kraje, nawet wszystkie części świata składają się na te sztuczne uploty, które widzimy tak majestatycznie spiętrzone na głowie paryżanek. Włosy bretonek najwięcej popłacają w handlu z powodu nadzwyczajnej delikatności. Włosy owernianek, bujne, ale zbyt tłuste, służą w pomieszaniu z innymi. Tylko na północy pojawiają się te włosy eteryczne, barwy płowo-popielatej, zwane blond anioł, które dziś obok rudej stanowią panującą modę. Włos przechodzi przez rozliczne preparata fryzjerskie od chwili, kiedy handlarz wyłudził go od młodej bretonki na jarmarku w Plougastel, w zamian za suknię lub jakieś świecidełko. Fryzjer gotuje go kilkakrotnie, przyprawia w wiadomy sobie sposób i sztuką przyprowadza go do wymaganej miękkości i połysku. Stąd to włosy doszły dziś do nadzwyczaj wysokiej ceny. Jeżeli długość ich dochodzi metra, czyli 7/4 łokcia warszawskiego, kilogram kosztuje od 600 do 650 franków. Gałganiarze zbierają na ulicy wyrzucone zwitki włosów, sprzedają je pomniejszym perukarzom, ci zaś wyrabiają z nich loki i krepiny sprzedawane za niską cenę. W tych czasach przybył do Hawru okręt z ogromnym ładunkiem włosów najrozmaitszych odcieni. Między nimi przeważał czarny kolor. Włosy te, obrzydliwe i cuchnące w okropny sposób, przepuszczone przez parę, nabrały pięknego połysku i dziwnej miękkości. Pochodzenie włosów jest ciekawe. Pokolenia indyjskie, amerykańskie, jak Apache, Comanche i inne, mają, jak wiadomo, zwyczaj skalpowania, czyli odzierania ze skóry czaszek nieprzyjacielskich. I skóry te z włosami zachowują jako trofea. Podczas ekspedycji meksykańskiej owi Indianie, napadnięci znienacka, pochowali trofea do kryjówek. Amerykanie wyśledzili je przypadkiem, naładowali na okręt i przywieźli do Veracruz, skąd dostały się do Hawru. Okoliczność ta wpłynęła chwilowo na obniżenie ceny włosów.
Zawsze bałem się jak nikt. Wiem poskromić cię. To jak zniszczyć twoje sny. Że masz czary w dziwnych miejscach, że
Po tej dawnej korespondencji na temat włosów proponuję przypowieść i mć pana Wagi o mądrym wartoszu zanotowaną przez żyjącego w drugiej połowie XVIII wieku Karola Żera. Gdy jeden pan obchodził swoje imieniny, dano mu znać, że chłop Bartosz przyniósł mu na wiązanie pieczonego kapłona. Tu muszę od siebie zrobić wstawkę. Wiązanie to prezent, a ściślej prezent na imieniny. Językoznawca Maciej Malinowski pisze na swoim blogu zatytułowanym Obcy język polski, że wiązanie znaczyło też podarunek dla nowochrzczonego dziecka. Niekiedy zawiązany wróg pieluszki lub koszulki. A teraz wracam do przypowieści. Więc, gdy jeden pan obchodził swoje imieniny, dał mu znać, że chłop Bartosz przyniósł mu na wiązanie pieczonego kapłona. Pan kazał wprowadzić do izby biesiadnej onego Bartosza. Podziękował mu za kapłona, ale przy tym powiada: mój miły Bartoszu, mam ja żonę, dwóch synów i dwie córki. A że słyszałem wiele o twoim rozumie, więc weź noża i podziel tego kapłona między nas sześcioro, ale tak, aby i tobie się co dostało. Bartosz wziął sztuciec, urżnął kapłonowi łeb, położył go przed panem i powiada: to dla ciebie, wielmożny panie, jako dla głowy domu się to należy. Następnie uciął szyję i ofiarował ją pani, mówiąc, że jako szyja jest zawsze podstawą i towarzyszką głowy, tak więc i on przeznacza tę szyję dla pani, która rządzi domem i jest ozdobą, podstawą i wierną towarzyszką głowy pańskiej. Dalej podcinał skrzydełka i ofiarował owe dwom paniczom, powiadając, aby mieli ręce wprawne do pióra i pisma i na wysokie wzlecieli splendory. Potem uciął kapłonowi obie nogi i oddał dwom panienkom, życząc, aby miały nóżki tak małe i zgrabne i wybierzały rychło za mąż z domu rodzicielskiego. Wreszcie pozostałego kapłona wziął sobie, dodając pokornie: a to kadłubisko niech weźmie biedny Bartoszysko. Pan naśmiał się wielce z tego dowcipu Bartosza i obdarzył kmiecia jak najhojniej. Jakoż tego szczęścia pozazdrościł Bartoszowi wielce chłop drugi. Gdy więc w rok potem znowu obchodził pan swoje imieniny, ów chłop, chcąc zakasować Bartosza i większe łaski pozyskać, upiekł aż 5 kapłonów i zaniósł panu do dworu. Pan grzecznie podziękował za dar tak wspaniały, ale zażądał, iżby kmieć podzielił te 5 kapłonów pomiędzy rodzinę pańską z 6 osób złożoną. Biedak długo sobie łamał głowę nad sposobem podziału, ale gdy żadnego sposobu wymyślić nie mógł, posłano na wieś po Bartosza. Przyszedł mądry Bartosz i usłyszawszy, o co chodziło, rzekł tak: Bóg, będąc sam w 3 osobach, Trójce przede wszystkim miłuje, więc w taki sposób podział uczynić należy. Oto pan, pani i pierwszy kapłon stanowią jedną Trójcę. 2 paniczów i drugi kapłon stanowią drugą Trójcę. 2 panienki i trzeci kapłon stanowią trzecią Trójcę. A biedny Bartoszysko i 2 ostatnie kapłony stanowią 4 Trójcę. Pan znowu się naśmiał i radował dowcipem sprytnego Bartosza i nowych łask mu przysporzył. Dodam jeszcze, że przypowieść Imć pana Wagi o mądrym Bartoszu pochodzi z wydanej w 1893 roku książki Ze starych szpargałów świętej pamięci Karola Żery, fraszki i opowiadania wybrał Zygmunt Gloger.
Lot, taki na niego smutek spod. Babka mu figla zrobiła, wzięła i życie skończyła. Babka mu figla zrobiła, wzięła i życie skończyła. I siedzi Bartek. chociaż jak odrok niesłaby, cóż kiedy nimą swe baby. Chociaż jak odrok niesłaby, cóż kiedy nimą swe baby. Nie było, to się mu strasznie przykrzyło. Dzienny go dziopy obroty, choć Bartek gdzie na zaloty. Dzienny go dziopy obroty, choć Bartek gdzie na zaloty. A z jedną mu się udała, jest ze 60 dni miała. Bartek i godą, jak będziesz chcieć, to wszystkie morgi będziesz mieć. Bartek i godą, jak będziesz chcieć, to wszystkie morgi będziesz mieć. Wesele, zabił jałówkę i ciele. Ludziska jedli i pili, na mnie za drózbę prosili. Ludziska jedli i pili, na mnie za drózbę prosili.
Przed zakończeniem programu pragnę jeszcze przypomnieć, że londyńskie koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów organizuje wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Burlington. Wyjazd z London planowany jest w sobotę, 6 sierpnia o godzinie 10, powrót o 16:30. Koszt to $67 od osoby, seniorzy płacą 62. W ogrodzie są restauracje i kawiarnie, gdzie można kupić coś do zjedzenia i wypicia. Można też mieć własne jedzenie. Zgłoszenia przyjmujemy referenc, telefon 519 451 0262, 519 451 0262, e-mail mferenc1919@gmail.com, mferenc1919@gmail.com. Aby doszło do wyjazdu, trzeba 30 chętnych osób. A teraz już dziękuję Państwu za uwagę, Jolanta Pawluk, która program przygotowała, oraz Stefan i Tadeusz Rzechowscy, którzy go zrealizowali. I zapraszamy do głośników za tydzień.
Nie obojętnie żyć i angażować się, móc supermanem być i uratować cię. Nie powiem, że to plew, wiruje we mnie chód. Już nie wiem, czy to źle, ktoś rzucił nas na bruk. Za nami nie ma nic, przed nami jakiś sen, by jakoś przeżyć dziś. Oddychaj, oddychaj. Teraz mogę obiecać, tylko poczekaj na mnie. Przyjdę wtedy, gdy trzeba, o skrawek nieba poproszę cię. wiedzieć, Bóg wie gdzie dogonić, jaki sens, byle nie zostać tu, takoma zabić chcę. Choć jeszcze nie ten dzień, odważyć się na gniew, by poczuć znowu jak pulsuje w żyłach krew. Za nami nie ma nic, przed nami jakiś cel, by jakoś przeżyć dziś. Oddychaj, oddychaj. Teraz mogę obiecać, tylko poczekaj na mnie. Przyjdę wtedy, gdy trzeba, o skrawek nieba poproszę cię.
Zapraszamy do reklamy.